Hej, witajcie na napisach końcowych. Dzisiaj będzie odcinek DC-centryczny. Ostatnio dużo się gada ze względu na seriale Marvela, ale są seriale DC, które chcemy też omówić. Ale zanim zaczniemy, skoro będziemy mówić o DC, to mała informacja w kwestii filmów. Dostaliśmy informację o tym, że Superman ma mieć reboot. Za sterami producenckimi ma stanąć J.J. Abrams. Przy wielu jest to lampka pewna, różnokolorowa. Przy czym warto powiedzieć, nie ma nic słowa o tym, że miałby reżyserować na tą chwilę. To tylko kwestia producenta. Bad Robot mieli lepsze, gorsze. Jakby, producent jest tak szeroko pojętym stanowiskiem, że jakbym ja tutaj nie przypisywał wiele do tego, że to J.J. Abrams.
Tak, bo to jest bardziej w tą stronę, że jednak chcieli kogoś sprawdzonego, kto się zajmie tym filmem od takich kwestii technicznej, nie? I przygotowania. No. A Bad Robot to jednak mają na koncie konkretne rzeczy, wiedzą jak robić blockbustery. I tutaj jest dla mnie plus, nie? Bo Abrams się zna na swojej robocie w tą stronę.
No. Tak mamy ostatnie Star Warsy, szczególnie obaj kochamy Rise of Skywalker bardzo mocno, miłością wielką. Ale no pomimo tego, to mówię, to jednak nie jest reżyseria, tak? Więc Abrams może być, podpał ostatnio jako reżyser, ale dalej może być dobrym producentem. Za scenariusz ma odpowiadać Ta-Nehisi Coates, którego znamy z komiksów przede wszystkim. Pisał Black Panthera długi czas, a od jakiegoś czasu pisze Kapitana Amerykę. No i tutaj też ciekawostka, bo on nie pisał za bardzo scenarzy, to nie jest scenarzysta filmowy, więc jednak przejście...
To w ogóle to jest też... To też nawet nie był do końca przez długi czas scenarzysta komiksowy, nie?
On pisał książki głównie.
Dziennikarz.
Tak. Miał tą dużą książkę o rządach Obamy w sumie.
Tak, on w ogóle na czynniki pierwsze składał tą całą Amerykę dzisiejszą, powiązaną właśnie ze sprawami rasowymi, nie? Bo to jest czarny dziennikarz, który mocno siedzi w tych właśnie sprawach związanych właśnie z tym, jak to dzisiaj wszystko wygląda. I w tym roku wychodzi pierwsza książka jego po polsku, więc warto czekać.
I teraz tak, pojawiły się oczywiście z tego powodu od razu domysły, że Superman może być czarnoskóry. Do tego zaraz przejdziemy, ale jakby... Dlaczego? Bo czarnoskóry scenarzysta? Zakładamy, że to już nie będzie Henry Cavill, bo mówi się o reboocie, chociaż szkoda. Ale w sumie dalej może być, nie wiem.
Mm-hmm. Zrebootowany spokojnie może być dalej ten sam aktor, nie?
No właśnie, to jest jedna rzecz. A druga jakby... Ten Hesse pisze Kapitana Amerykę. Najbardziej białego Amerykanina w Stanach, w Marvelu, tak? Mm. I skupia się na tej postaci, robi wiwisekcję tego, co ona znaczy dla Stanów. Skupia się na polityce względem tej ikony, jaką jest Cap. Jakby, dlaczego Superman musiałby być czarnoskóry, jeżeli pisałby go Ta-Nehisi? Ja nie rozumiem. Próbuję znaleźć jakiekolwiek plotki, jakiekolwiek rzetelnego źródła, które by mówiły, że takie są plany, nie wiem, Abramsa czy kogoś. I nie znalazłem na ten temat nic poza spekulacjami.
Tak, bo to w ogóle jest jednak patrzenie na dorobek Coatesa od tej strony właśnie dziennikarstwa związanego właśnie z rasą i z tymi problemami. No, trzeba pamiętać, że to jest gość, który się to znakomicie zna na dzisiejszej Ameryce przede wszystkim, nie? I na tym, jak to wszystko tam działa. Dlatego ten kapitan jego wygląda, jak wygląda, nie? Że to jest konkretnie... W ogóle on go przejął w takim momencie dosyć ciężkim dla postaci, nie? Że mamy umoczonego Capa, który musi odzyskać ten swój status ikoniczny i mamy taką długą wiwisekcję przez wiele numerów już, nie? Tego, czym jest kapitan, jak wpływa na całą Amerykę, jak ludzie go postrzegają, jak właśnie każda rysa na jego tym... na jego tym ikonicznym, ogólnym obrazie, jak wpływa na działanie, wiesz, wszystkiego, nie? Od razu, nie? Bo wszyscy się odnoszą do Capa, nie? I to jest super rozpisane, ale tam nie ma żadnych wątków takich stricte rasowych, żeby było na tym skupienie, nie? Już dużo większy wątek ma feminizm w tym komiksie, nie? Bo mamy drużynę superbohaterek, która tam współpracuje z Capem, która ma tą samą swoją sieć działania od lat, nie? To jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, to jest super wątek, ale no nie jest to powiązane z tymi sprawami rasowymi i nie zdziwił mi się, jakby właśnie ten angaż do pisania Supermana był podyktowany właśnie bardziej tym jego Kapitanem Ameryką niż tym, co wcześniej robił choćby w Black Pantherze, nie? Czy też w swojej pracy dziennikarskiej.
Natomiast, skoro już mamy się do tej dziwnej ploty odnieść, to jakby, jeśli... Okej, załóżmy, tak jakby nie ma absolutnie żadnych przesłanek na tą chwilę według mnie co do tego, ale załóżmy, że... Dobra, pospekulujmy zupełnie luźno. Co by było, gdyby faktycznie ktoś postanowił, żeby Superman był czarnoskóry? I oczywiście, na jasności, są w multiversum komiksowym DC czarnoskórzy supermeni, tak? To jest, był Super Obama nawet. Ale jakby są czarnoskórzy supermeni. Przy czym, okej, robimy jako takiego Supermana. Moje zdanie jest takie. Jasne, to jest kosmita, więc jakby, no, jak wyglądali kryptończycy, to mogą wyglądać jakkolwiek. Ale zgodzę się z jednym argumentem, mianowicie to musiałby być inny Superman. To musiałby być inny Superman, ponieważ nie żyjemy w świecie, gdzie kolor skóry nie ma znaczenia. Choć bardzo bym chciał żyć w takim świecie, ale nie żyjemy w takim świecie. I taki Superman byłby inaczej traktowany ze względu na swój kolor skóry, choć widzimy o ostatnich wydarzeniach w Stanach, co się działo z... jak różnica jest w traktowaniu przy kolorze skóry, prawda? Jest fantastyczna historia w Marvelu o postaci, która nazywa się Blue Marvel, gdzie gość musiał zawiesić w latach 60. bycie superbohaterem, kiedy wyszło na jaw, że jest czarnoskóry. Wcześniej nosił pełny kostium, żeby nie było widać skrawka skóry. Okazało się, że jest czarnoskóry i go prezydent poprosił, żeby się wycofał, bo napięcia rasowe to powodowało za duże. Więc czy Superman mógł być czarnoskóry? Oczywiście, żeby mógł, ale jednocześnie trzeba byłoby pamiętać, tak, to musiałaby być inna historia Supermana niż tego zwykłego, prostego chłopaka z Kansas. Ona z samej tej natury, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, będąc czarnoskórym, na pewno miałby inną historię i będąc jakby jako człowiek to jakby jedno, ale jako superbohater, który ma być tym najpotężniejszym gościem na Ziemi, myślę, że miałby inną drogę i inne historie do opowiedzenia. Z czym nie miałbym najmniejszego problemu.
To było super. To jest tak, jak wiesz, jak jest, mamy Supreme Power i mamy tego czarnego Batmana, czyli Nighthawka w tej wersji, nie? Który ma zupełnie inne wychowanie, zupełnie inne podejście do działania. To też wszystko wynika właśnie z jego biografii, z tego, jak są traktowani czarni w Ameryce, nie?
No
i
właśnie,
to było super
tak.
ograne, nie? Tak, i to było bardzo znaczące. I tutaj też by było trzeba iść w tą stronę. Ja bym nie miał problemu, jakby to właśnie był film o Calvinie Ellisie, czyli tym właśnie Supermanie Obamie, nie? Który w końcu stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bo to by było właśnie fajny sposób, żeby pokazać tę postać trochę w innej perspektywie, ale no żeby też nie było tego, że to jest właśnie czarny Clark Kent, bo ja bym chciał jednak, żeby ten Superman dostał w końcu porządny film po latach, ten Clark Kent, wiesz, w tej wersji,
tak,
jaką znamy.
Tak, ale to byłby inny Clark Kent, dokładnie, więc
tak,
jakby się
tak,
zgadzam,
tak, dokładnie, to by był
że nie ma potrzeby, tak, żeby Clark Kent miał inny kolor skóry, bo to byłoby według mnie w jakiś sposób krzywdzące nie dla Clarka Kenta, ale dla potencjalnego czarnoskórego Supermana.
Tak, tak, tak. Szczególnie, że mamy tego czarnoskórego Supermana konkretnego, nie? Który
tak.
też jest idealny czas, żeby dać mu miejsce ekranowe, nie? Żeby o nim opowiedzieć historię.
To jest podobna sytuacja do Spider-Manów. Ze względu na swoje wychowanie, etniczność swoich rodziców, dzielnicę, w której mieszka, społeczeństwo, w którym się wychowuje, Miles Morales jest siłą czy zupełnie inną postacią niż Peter Parker. I zmiana, gdyby Milesa olać, ale na szczęście tego nie zrobiono, bo był w genialnej animacji. I że tam to było tak czuć tą społeczność Milesa, nie? Mhm. Tak mocno dało się odczuć jego wujka, jego styl bycia, cała masa rzeczy, która wychodzi z pewnego właśnie społeczeństwa, z którego on wyrasta. I gdyby to olać i zrobić po prostu Petera Parkera, to byłoby krzywdzące wobec zarówno fanów Milesa. Oczywiście Calvin Ellis nie jest tak popularny jak Miles Morales, ale mimo wszystko uważam, że coś by się przy tym straciło, bo mimo wszystko to byłoby próbowanie wpychania Clarka Kenta w te buty, w których on nie jest, nie? Jakby, tak jak mówisz, chciałbym, nie mam absolutnie nic przeciwko, z przyjemnością bym zobaczył tą historię, ale jakby to nie byłby ten Clark Kent, to musiałaby być inaczej ujęta historia.
Tak, ja w ogóle sobie, wiesz, mam teraz przy sobie, bo przeczytałem ostatnio tą historię Morrisona, którą, wiesz, New 52 startował i akurat był tam cała ta historia Calvina Ellisa, nie? Jak on powstał. I to jest gotowa, wiesz, materiał na film, nie? Trochę go podrasować, pewne rzeczy pozmieniać i można spokojnie właśnie kręcić.
Pewnie.
To z nową postacią, nie? I to by była super rzecz, bo później mógłbyś zrobić na przykład spotkanie tego Supermana Cavillowego z tym Ellisem. Co było w Multiversity, nie? Gdzie
tak.
to działało też super.
Jeszcze był ten taki potem motyw, gdzie się oni tam ktoś polował na Supermanów i on też się pojawił. po raz kolejny. Tak, nie? Tak.
A wiem, że DC idzie w tą stronę tego multiversum.
Zresztą Marvel teraz też, gdzieś... wszyscy idą w stronę multiversum.
Wszyscy idą, ale to jest takie naturalne, nie? Jak już miałeś podróże w czasie, to teraz co możesz zrobić? Pokazać inne światy, żeby się spotykali z innymi wersjami, nie? I to było super. Jak mamy mieć tego Batmana Keatonowego, który ma się spotykać, wiesz, może się spotkać z innym Batmanem, ma się spotkać z Flashem. We Flashu ma być Supergirl, która też może być z innego świata, więc teraz spokojnie może się pojawić właśnie czarny Superman, który dostanie swój film. Później może się spotkać z naszym Supermanem. Mogą mieć jakieś wielkie zagrożenie z kosmosu, które przyjdzie i mogą z nim tam walczyć. I
mógłby mieć inny
droga.
Background. Nie musiałby dorastać na farmie, nie musiałby, wiesz, mieć...
Co też, wiesz, jakby był ten Origin z farmą, z
kentami, to
wszystko... Nie chcesz już tego oglądać po raz tysięczny, nie? Bo już to znasz na pamięć.
Nie w tej wersji tak samo. Jakby, jeżeli... Znowu, wydaje mi się, że to też zależy, jakby pokazać Smallville, to jest fikcyjna wioska, ale wiesz, młody czarnoskóry bohater miałby inne dorastanie w rednekowej wiosce takiej, prawda? Znaczy, można ją napisać jako super tolerancyjną, ale są różne z tym jakby etapy. Czego innego musieliby go Ma i Pa Kent uczyć wtedy? Idea tego, że na przykład, jeżeli oni by byli biali, to też to na pewno by się też jakoś odbiło. Jest cała masa dodatkowych tematów, które absolutnie można poruszyć i one byłyby absolutnie fascynujące, ale po raz kolejny wydaje mi się, że jednak to trzeba było po prostu o tym pamiętać, że nie możesz od tak sobie zmienić koloru skóry postaci i udawać, że nic się nie stało, jeżeli chcesz przedstawić gościa w Stanach Zjednoczonych, bo jeśli pominiesz ten aspekt i powiesz, bo to jest fikcyjny świat, to znowu będzie to według mnie krzywdzące wobec osób, które to przechodzą, które same chciałyby się z tym utożsamiać. Bo jak...
Tak
jak mówiliśmy, świetne są postacie, kiedy jest ta różnorodność w komiksach, bo chcemy się z nimi utożsamiać. Ktoś się utożsamia z Peterem Parkerem, ktoś się utożsamia z Milesem Moralesem, nie? Fantastycznie. Ale jeśli wywalisz ten aspekt i po prostu zmienisz mu kolor skóry i będziesz udawał, nie, to jest Clark Kent, tylko ma inny kolor skóry, a wszystko zostawisz tak samo, jak było, to ciężko, wydaje mi się, osobom czarnoskórym byłoby się utożsamiać z tym gościem, który byłby tak naprawdę dalej w sumie biały, tylko wiadomo.
Tak. Mówimy, to spoko. Nawet mógł być, wiesz, czarny Clark Kent, tylko żeby właśnie dostał inaczej poprowadzoną historię, nie? Żeby to było coś unikalnego, żeby to nie było tylko właśnie taka podmianka zwykła, nie? Bo to też nie ma sensu robić kolejnego filmu, wiesz, bo to będzie to samo, co z Clarkiem Kentem normalnym, nie? Tylko będzie czarny Clark Kent, nie? To jednak by było trzeba zmienić parę rzeczy w tej historii i dlatego mówię, lepiej dać miejsce Ellisowi, który ma już naprawdę kilka historii w tym świecie i teraz jest idealny moment, żeby właśnie Kenta na chwilę dać na bok. Kenny sobie poczeka, on ma swoje projekty, nie? On może wrócić w każdej chwili, może wrócić nawet inny jako Superman, bohater, inny aktor, a tutaj dać Ellisowi teraz, wiesz, jego historię, jego miejsce, nie? Bo to może być super sprawa, żeby na kolejne filmy przeszło. No i kurczę, Michael B. Jordan mógłby zagrać go w końcu, nie? Więc nie. Byłoby super.
Nie, ja nie miałbym nic przeciwko. Dobra, a skoro jesteśmy już do temat zmian kolorów skóry właśnie powróci, bo powygadamy sobie chwilę o nowym serialu od CW, czyli Superman and Lois. Oba jesteśmy po dwóch pierwszych odcinkach, ten pierwszy taka kobyła, dłuższy odcinek. I chcemy o nim pogadać, bo to jest dosyć odróżniający się serial. Ja muszę powiedzieć, jakby może zacznijmy od podejścia do tego serialu, jakby z czym wchodziliśmy, bo to jest dosyć ciekawe obecnie na rynku. Oni ten serial zapowiedzieli od dłuższego czasu, ale ponieważ Tyler Hoechlin pojawiał się jako Superman już w Arrowverse, no, założyłem, że mimo wszystko to będzie jakaś kontynuacja tego, co tam mamy. I dalej ja go bardzo lubiłem w Arrowverse, jako Supermana. Od pierwszego pojawienia się w Supergirl uważałem, że gość... Nie mówię, że jest lepszym aktorem niż Henry Cavill, ale jest lepiej pisany niż Henry Cavill, niż jego Superman, nie? Od samego początku on był tym uśmiechniętym Supermanem, który zasłania ludzi swoim ciałem, się do nich uśmiecha, oczko puści jeszcze i wiesz, i poleci ten miły gość, nie? I to fajnie działało, no ale niestety cały bagaż CW, no lekko mówiąc, ciążył. Bo z serialami CW, które dzisiaj pewnie będę jechał kilkukrotnie przy jeszcze, jak omówimy kolejny serial, o którym dzisiaj chcemy pogadać, jest ten problem, że one wiele lat temu, jak zaczynały, to nie było nic innego. Miałeś, wiesz, dopiero co Marvela filmy były popularne i weszli nagle superbohaterowie DC w formie takich seriali. I jak zaczęli robić te multiversum, to byliśmy tacy zajarani, że ło, to się łączy, tyle projektów naraz i tak dalej. Jak szybko na różnych etapach różni ludzie odpadali, z mojej strony to było po prostu dlatego, że ja widzę, że te seriale w ogóle nie ewoluowały. Jakby zaczęliśmy dostawać, wiesz, The Boys, nawet Umbrella Academy, mieliśmy lepsze i gorsze seriale na Netflixie, teraz jesteśmy przy WandaVision, czy też to, co pogadamy właśnie na platformie, czyli ten Doom Patrol i tak dalej. Seriale te CW, Arrowverse'owe, stały w miejscu, ich forma była non-stop identyczna. Generalnie, wiesz, Złoczyńca Tygodnia i tak dalej, powiedzmy Flash, który musi biec coraz szybciej. 90% dram wynikało tam z tego, że ktoś z kimś nie porozmawiał, kiedy powinien, co już mnie tak męczyło. 90% konfliktów wyglądało na tym, że dwie osoby powinny usiąść, porozmawiać i pójść dalej. Ale trzeba było zrobić, że nie porozmawiają, bo dzięki temu jest drama, nie? Jest konflikt. To nie miało sensu. Myślałeś, przez co miałeś wrażenie, że bohaterowie to idioci, chociaż są geniuszami.
I to jest tak, że cały czas to samo wracało. Cały czas były powtórki. Oni cały czas się opierali właśnie na podobnych schematach.
Tak.
Wiecie, jak ja już widziałem tysięczny raz tego Reverse Flasha, który powraca w troszkę zmienionej wersji, ale to dalej, jest ten sam gość. I dalej jest, albo że ktoś jeszcze szybszy się pojawia i ktoś jeszcze szybszy. Ja mówię, kurczę, najgorsza rzecz, jaka jest z pisaniem Flasha, gdziekolwiek, nie? Że mu dajesz kogoś szybszego, żeby musiał z nim walczyć za każdym razem, nie?
Kolejny mój problem był też taki, że miałem wrażenie, że właśnie struktura tych odcinków była bardzo... takie już powtarzalne, ale też w takiej formie...
No potwór tygodnia.
Potwór tygodnia, ale też wątki były bardzo rozciągnięte. Okej, ponieważ mamy cały sezon, tam 20-odcinkowy, to w każdym odcinku musimy... Okej, trochę ten wątek, ta postać będzie troszkę humorystyczna, ta postać tu pociągnijmy. Miałem wrażenie, że te seriale próbowały naraz mówić ci o wszystkim. Mhm. A to, za co pochwalę dwa seriale, o których dzisiaj pogadamy, przynajmniej na początku, to one mają dosyć, szczególnie ten drugi, wyraźnie nastawiony ton i wyraźnie nastawioną problematykę. O czym mówimy przynajmniej w jednym sezonie, tak? Tego się trzymamy i nie odchodzimy, nie staramy się wcisnąć pierdyliard innych wątków i dram, tylko co jest naszym tutaj motywem przewodnim i siedzimy przy tym. W CW miałem wrażenie, że oglądam po prostu... No i w końcu miałem dosyć i każdy serial po kolei gdzieś tam wywaliłem za okno, bo już nie chciałbym się tego oglądać.
Nawet crossovery nas zmęczyły, byliśmy wielkimi fanami.
Tak, oglądaliśmy przynajmniej te crossovery, tak. Ostatni był nie
oglądany. Tak, ten z nazistami był super, nie? Super się go oglądało.
Tak, ten.
A później już każdy, wiesz, każdy kolejny, to ten ostatni, który miał być najlepszy, bo to kryzys na nieskończonych ziemiach.
Prawie nieoglądalny.
Był tak męczący i tak strasznie. I tam wyszły wszystkie te wady właśnie tego współdzielnego świata CW, nie? Gdzie trzeba wszystkich na sekundę pokazać, dać im te takie typowe sceny dla nich, nie? Nie wprowadzać żadnych udziwnień, nic ciekawego. To było męczące bardzo. I jestem zdumiony tym, jak te projekty, o których teraz powiemy, wyglądają, nie?
Więc kiedy opowiadano ten serial, mimo wszystko miałem strach przed tymi naleciałościami, choć tematyka Supermana i Lois wychowujących nastoletnich chłopaków mnie interesowała, bo wiem, jak dobrze wypadł motyw z Jonathanem w komiksie, kiedy Tomasi to pisał, więc jakiś rzut na tą historię mnie interesował, ale gdzieś tam bałem się tej naleciałości CW. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu to wygląda jak cholerny reboot, mimo tego, że masz tych samych bohaterów. Po pierwsze, w tych historiach, jak pamiętam, nawet oni coś gadali o tym, że dopiero co się te bliźniaki jakiś czas temu urodziły pod tym crossoverze. No to jest 14, oni mają po 14 lat, są, wiesz, kawał czasu minęło od tamtego momentu. Po drugie, pamiętam nawet taką historię, w którymś z crossoverów po raz kolejny, gdzie był moment, kiedy Clark i Lois są na grillu w fortecy samotnienia. Bierze kawałek węgla, zgniata go, wiadomo, diament, też tak to nie działa, ale nieważne. Wkłada to w obrączkę i się oświadcza. A tu mamy w retrospekcjach zupełnie inną scenę, nie? Zupełnie inną sytuację, jakieś tam pudełeczko otwiera i tak dalej, więc zupełnie jest to co innego, więc może, że to nie jest ten sam Superman, chociaż gra go ten sam aktor? I na tą chwilę nie ma nawet żadnych wspominek o Arrowverse w ciągu tych dwóch odcinków. Nikt nie mówi o tym, że gdzieś tam jest Arrowverse.
Tak, nikt nie wspomina w żaden sposób Supergirl, nie? Która Flashów, była istotna rzeczy. Tak, że to były istotne rzeczy dla jego świata, ale tutaj są zbędne, więc nie będziemy o nich mówić, nawet jeśli tam są, co jest dobrą bardzo taktyką.
Więc ten początek, już muszę powiedzieć, że tak usiadłem i wygląda to jak jakiegoś rodzaju reboot. I szczerze mówiąc, trochę trzymam kciuki, że ktoś tam się zorientował w CW, że już po prostu dłużej tak się nie da. widać, że już kolejne projekty i odcinanie tych kuponów, dokładanie kolejnej, wiesz, Batwoman, to co tam się działo z tymi zmianami i tak dalej, i to wszystko.
O, wow, wiesz co, ja w ogóle muszę, nie wiem, może u siebie zrobię jakiś odcinek streszczenia i moich wrażeń po pierwszym odcinku drugiego sezonu Batwoman.
Ja nawet jednego odcinka tam, pierwszego,
wiesz,
nie widziałem.
Ja pierwszego obejrzałem z 2-3, nie? I ten, i mówię, dobra, nie da się tego oglądać, ale to, co się dzieje w tym drugim sezonie,
jest jeszcze gorsze.
To jest najgorzej napisane rzecz na świecie. I tutaj, wiesz, nic do tego nie ma, nie jest związane z tym w ogóle to, że, wiesz, że czarna aktorka grała teraz Batwoman, nie? Że była ta podmianka. Ale to, jak wprowadzili ten wątek, jak to jest
rozpisane, że tamta zginęła, że coś tam jakieś...
W ogóle, wiesz, ta nowa siedzi sobie w jakiejś kamperze, coś tam rozpacza, coś tam siedzi, nie? I nagle nad nią spadają, wiesz, kot tego kampera, szczątki samolotu, którym leciała tamta Batwoman, i kostium, wiesz, w jakiejś tam skrzynce, i ona wychodzi, znajduje ten kostium i nagle zostaje Batwoman, nie? I nagle Hush się pojawia jako Bruce Wayne i mówi temu Foxowi, że to on chce kostium, daj mu zabawki, ten Fox mu daje zabawki, ale czemu mu dajesz, to wiesz, obcy facet przyszedł po tylu latach i chce od ciebie takie rzeczy? I mówię, to jest tak źle napisane i to jest wszystko to, czego nienawidzę CW, nie? Że te seriale są już tylko dla tych ludzi, wiesz, którzy są już po prostu przyzwyczajeni do tej struktury.
Tak,
i już jesteś, wiesz, bo to jak działa jak narkotyk, jak to oglądasz od lat i z przyzwyczajenia po prostu, nie? Wiesz, żebyś nie zacząłbyś tego oglądać żeby wejść w ten świat.
Ja tak miałem
dzisiaj,
z Black Lightning, kiedy zacząłem to oglądać i pierwszy raz mi się autentycznie podobał, bo też skupił się na trochę innych rzeczach i też nie było Złoczyńcy Tygodnia i tak dalej. A potem oczywiście skleili to z CW i o tym wszystkim. Poziom spadł w 5 sekund po prostu tego serialu. Ja drugiego sezonu nie skończyłem.
Tu jest jeszcze też ten motyw, że no kurczę, CW mają swoje lata i gdy to się zaczynało, to była zupełna nowość.
No
nie?
O to chodzi. To
nie mieliśmy seriali superbohaterskich, które by, wiesz, nawet w taki sposób jak działały, tak, żeby tak, ten potwór tygodnia, to już było, wiesz, sympatyczne, interesujące. Ja pamiętam, Flash pojawił, nie? To było super. Kurczę, jaki ten serial jest fajny, wesoły, nie? I nagle, wiesz, widzisz pierwszy sezon, dobra, drugi, trzeci, mówisz, co się dzieje, nie? Wiesz, ten sezon tak leci na łeb na szyję. Oglądam teraz to samo, nie? Czwarty raz to samo i po 20 odcinków tego samego, nie? Te seriale są przede wszystkim za długie.
Tak, i oglądasz Arrow i to jest ten sam serial, co to oglądasz Supergirl, tak, i to jest dalej ten sam serial. I no. Po prostu tokenizacja w tych serialach była straszna, to swoją drogą. Pamiętam, jak był motyw, gdzie zrobili, że okazało się, że siostra Supergirl jest lesbijką. I na początku patrzę, o, ciekawy motyw. A potem zobaczyłem, jak bardzo to była tokenizacja po prostu. Jak na chwilę wszelkie wątki, dopóki oglądałem, ta postać straciła wszelkie możliwe wątki poza byciem lesbijką, nie? Jakby to jest najgorsze, co możesz robić w kwestii reprezentacji, zamykać postać w pudełku, która nagle traci wszystkie cechy, wszystkie wątki, wszystkie i jej głównym cechą charakteru, fabularną, jakimś zadaniem i tak dalej, jest bycie homo. Wiesz, i tyle.
To jest w ogóle ten taki telenowelowy sposób pisania, że musisz, wiesz, wiadomo, że to musisz jednak wypluć z siebie tych odcinków od cholery i wiesz, jak ci ludzie to piszą, siadają, żeby to po prostu odbębnić na podstawie tych schematów, nie, żeby złożyć to jakoś na szybko i właśnie tam masz taką egzaltację każdego tego wątku, który się pojawi, nie, i każdej tej postaci przez pryzmat, wiesz, jednej cechy, nie, na przykład jak się Brian pojawił, Supergirl, to było tak, on jest dziwny i on musiał być tak super dziwny, nie, o, jak on się zachowuje dziwnie, jak Brian jak na to zareaguje, pewnie dziwnie, nie, o, reaguje na to dziwnie, on jest taki dziwny.
Pamiętam Felicity, jak była postaci, którą nie, na początku, ale potem zróbmy, zawsze ma coś do powiedzenia. Cisco, on ma zawsze coś śmiesznego do powiedzenia.
Tak, on wymyśla pseudonimy. On wymyśli w tym odcinku pseudonimy.
Mieli tak bardzo wywaloną tą jedną cechę, żebyś zapamiętał. To było tak bardzo w pewnym gdzieś te postacie ci ginęły pod tym wszystkim. W ogóle przestawali być ludźmi jakimiś
tak,
tam,
to było nieuczciwe w stosunku do postaci, nie? Bo jednak, kurczę, one, wiesz, komiksowo mają dużo więcej życia niż te tutaj, nie? One tak jakby były właśnie po prostu ociosane z tego, co tworzy je interesujące, tylko tak, żeby, wiesz, mamy dużo postaci do zmieszczenia, nie? Mamy ten odcinek, który musi pokazać tego potwora, musi być walka finałowa z nim,
tak,
nie?
Tak,
musi być rozwiązanie, więc no nie ma troszkę miejsca dla tych postaci,
nie,
więc nie będą tak jak zawsze.
Musimy wcisnąć ile trzeba i tak dalej i...
I mówię, i to po tak 1-2 sezony, spoko, obejrzysz to jest sympatyczne, ale ta sympatia później już zupełnie traci rozpęd i wiesz, nie dać tego oglądać.
Jest tam masa utalentowanych aktorów, scenarzystów i tak dalej, ja nie mam nic przeciwko temu, jakby dalej jest zapotrzebowanie na seriale superbohaterskie. Superman and Lois mieli rekordową jakąś tam premierę tego swojego pierwszego epizodu, nie? Od razu drugi sezon zamówili z marszu po takim otwarciu. I jakby... Jest absolutnie to zapotrzebowanie i to widać. Dalej chcemy to oglądać, tylko wydaje mi się, że jakby najwyższy czas na CW po prostu zaorać to, co było i zacząć od nowa. Bo przez te lata wystarczająco dużo czasu minęło, żeby zobaczyć, co działało w tych serialach, co nie działało, pewne wątki, które już może widowni nie interesują, bo widownia, która wychowała się na superbohaterów, może trochę podrosła, może inne rzeczy chce pooglądać i tak dalej. Wydaje mi się, że już jakby mamy za sobą, właśnie o to chodzi, kiedy Arrow zaczynało i ja mam pełen tutaj szacunek i do Amela i do wszystkich, którzy robili ten projekt, bo oni kiedy zaczynali, to tak trochę, wiesz, na ślepo szli z tym wszystkim. I umówmy się, w porównaniu do takich paździerzy jak Inhumans, czy inne rzeczy, które po drodze wyszły, to Arrow nie było takie złe. Prawda? To było dalej, w pewnym momencie wyglądało się tak jak syndrom sztokholmski, ale jednak, wiesz, nie wywaliło cię jakby od razu z tego, nie? Ale jednak wydaje mi się, że dzisiaj jest już tak dużo tych produkcji, że naprawdę można zobaczyć, jak ewolucja powinna wyglądać, co, w którą stronę powinno się podążać. I, przechodząc do teraz tematu, przynajmniej po dwóch odcinkach mam wrażenie, że Superman & Lois jest ewolucją absolutnie tych seriali.
Tak jest. Wiesz, przede wszystkim jest bardzo uniwersalnym serialem. To jest pierwsze, co mi się rzuca w oczy. Jest dokładnie jak ten komiks Tomasiego, który był idealny, tak. Możesz dać dzieciakowi, będzie się bawił super. Masz, wiesz, o synu, który chce tam, wiesz, być jak ojciec. Ta relacja, z tej strony to oglądasz. Ale jak jesteś starszym czytelnikiem, który już widział swoje rzeczy, no, oglądał się tego Arrowverse już wcześniej, czytał komiksy, dostajesz historię Supermana, który stara się być ojcem, nie? I to też odbierasz w taki sposób, wiesz, jak ten dzieciak, tylko troszkę inny, nie? Że ten komiks trafia do różnych grup wiekowych, nie? To jest fajne.
Czego bardzo nie chcę, jakby co lubię Supermana, to że jak czytam komiksy o Supermanie, to one są podnoszące na duchu generalnie, tak? On jest symbolem nadziei, więc jak czytam, to nie chcę mieć niepotrzebnych dram. Jakby co by według mnie jest najważniejsze w tym, to żeby ostatecznie ta rodzina trzymała się razem, przepracowywała swoje problemy, zaraz pogadamy o tym, jak to jest pisane. Jasne, możesz mieć zagrożenia z zewnątrz, najróżniejsze, ale jednak czytając Supermana, ja chcę mieć ten element nadziei, a nie tego i potrzeby, że zaraz ten, ktoś się na niego obrazi teraz. Tak. Jak po prostu w tym Team Arrow czy Team Flash co chwila ktoś miał sekrety przed sobą, które, wiesz, non-stop ktoś kogoś tam chciał, tutaj ktoś miał, czy ktoś komuś czegoś nie mówił i zaraz czy ten będzie, czy ten się na niego... O nie, jak odkryją jego tajemnice, jak odkryją, że on mu nie powiedział o tym, to dopiero się zrobi, nie?
Wiesz co, albo na tym się... To się w połowie tego odcinka się opierało właśnie na tym, że jakieś tajemnice, coś tam nie do powiedzenia, a w drugiej połowie, że jest, musi być co odcinek nowy złoczyńca jakiś, nie? Musi ktoś taki pojawić, który zabiera znowu czas ekranowy.
I tak, i nie zdążyli.
Nie ma, żeby te postacie przepracowały jakieś rzeczy, żeby ze sobą pogadały, żeby widać było te relacje, które są między nimi, nie? Z czego zupełnie przeciwieństwem jest ten Superman, nie?
Gdzie właśnie, co mi się bardzo podoba, to jest jakby to, jak ten serial w ogóle startuje. Masz piękną retrospekcję na początku, która bardzo szybko mówi ci wszystko, co masz mówić, i wiele ludzi może usiąść i chwila, o czym będzie serial, a po prostu przelatuje ci. Wszystko to, co widzieliśmy do tej pory, możesz sobie wymyślić, jakie on miał historie, jakie może na razie będą się pojawiały, pewnie jakieś rzeczy wracały, ale na tę chwilę przechodzimy do celu, nie? Pakent po drodze umarł, wszystko poszło, od razu mówimy, będą spoilery. Pakent umarł w retrospekcjach, ale dalej już będziemy mówić o spoilerach do reszty. I zresztą serial jest na HBO Go, więc to nie,
ale
tak,
tak,
to nie tak jak WandaVision.
Jest... Że jest tak, że macie dostęp do niego co tydzień, wychodzi odcinek, to po pierwsze, po drugie, na razie po tych dwóch odcinkach, nawet jak coś zaspoilerujemy, to nie popsuje zupełnie frajdy zaglądania.
I właśnie o to chodzi, że przechodzimy do tego. I od czego się serial zaczyna? Superman załatwia problem z reaktorem.
W zajebisty sposób.
Właśnie, wiesz, nie masz Villana tygodnia, masz reaktor, gdzie ląduje, po czym rozmawia z ojcem Lois o tym, że może tamten by wnuków na ryby zabrał. I się to tak podobało. To było takie po prostu, wiesz, takie szczere. I zresztą a propos jeszcze generała, o którym zaraz pogadamy, bardzo mi się podoba to, jak wprowadzono jego konflikt z Clarkiem, bo oglądasz te retrospekcje i widzisz, jak oni biorą ślub i widzisz, jak on nie jest zadowolony z tego ślubu. I ja w tej chwili wiem, jestem uczulony, o kurwa, będzie drama rodzinna CW, nie? Już będzie. Ale potem piszą ci naprawdę fajnie. Gość autentycznie lubi Clarka, on uwielbia Supermana. On naprawdę wie, co Superman zrobi, on naprawdę lubi
to
tego
gościa. To nie jest tak, że on się zastanawia, żeby go wezwać czy coś. On ma ten pikadło, jak coś się dzieje, to pierwsze, co
ma,
to wiesz.
Pierwsze naciska, on non-stop z nim współpracuje. On absolutnie uwielbia Supermana, tak. I wie, że Superman jest potrzebny.
Super sceny, jak on jedzie już tym samochodem na tę farmę, żeby mu przedstawić plan, wyjąć tego laptopa.
Już wychodzi do roboty.
Tu musisz, nie?
On po prostu zdaje sobie sprawę, kim ten gość jest i na ile będzie obecny i obocny w życiu córki, synów i jakie niebezpieczeństwo z tym się wiąże. I to jest dużo sensowniejszy motyw niż robić tego, wiesz, tego złego teścia, co przyjeżdża i tylko nie lubię, te, mogłaś wyjść za tego przystojnego bankiera, czy coś tam jego, nie? Nie, nie, masz wrażenie, że...
Tak, wiesz, on właśnie... w ogóle to patrzy przez też przez pryzmat siebie, nie? Że jak on był wojskowym, też go nie było, no. Wiesz, przy tej córce, wiemy, jak on ma ten, też tą relację z Lois, wiemy, jak tak. Lois, to też to widać, nie? Jak Lois na niego reaguje, nie? Jak on na nią, to jest takie bardzo militarne wychowanie,
może
nie?
Może, że on ma lepszą relację z Clarkiem niż Lois.
Tak, 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 on z nią, on przyjeżdża do niego, nie do niej, nie? Tak. Przede wszystkim. Tak. Widać, jak ta relacja wygląda i on wie, że Superman jest na podobnym etapie, że jego też nie ma przy tych dzieciach, że też, tak. Wiesz, że to jest dobry gość ten Lane, nie? Który tak, tak, bardzo żałuje, ja bardzo żałuje tego,
nie? Tego złego generała, co chce nuki odpalać.
Ja tak, on bardzo żałuje tego, jak jego życie poszło, nie? Właśnie jak on to przepracował, nie przepracował tego ze swoją córką i się boi, że Clark dokładnie to zrobi, nie? I on cały czas mu tak jednak porusza ten temat,
nie? To jest fajniejsza drama. Niż jakieś stawianie po prostu, że on go nie lubił, a miałaś coś tam, zmarnowałaś swoje życie, czy coś takiego. On to akceptuje, ale widzi, z czym
tak,
to się wiąże.
Dlatego
nie?
Mam nadzieję, że ten wątek, który się pojawia do czego też dojdziemy, tak. Ten cały wątek z Luthorem, to mam nadzieję, że to nie będzie takie proste, nie? Że nagle on zacznie widzieć, że Superman jest jakiś jednak może być tam coś z nim złego, nie? Nie, że on jednak będzie wiedział, którą stronę wybrać w odpowiednim momencie, tak. Nie? To może być bardzo fajne i bardzo emocjonujące.
No i mamy to, potem Superman, który wraca do domu i jest od razu, w ogóle ci synowie, którzy są tak dobrze nakreśleni, masz ten jeden motyw z tym jednym synem, który ma choroby psychiczne i trzymam kciuki. Jeżeli oni to zrobią, że on ma te choroby ze względu na kryptońskie DNA, to będzie tak kurewsko nie fair wobec ludzi, którzy faktycznie cierpią na...
Nie zrobią society. Tego.
Nie to jest ten moment, kiedy Lois nawet wprost mówi, to nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteś, nie? Jakby i oby nie poszli w tą stronę. I masz ten właśnie, kiedy on wchodzi do jednego syna, syn tutaj, o spoko, tutaj futbol zaraz wygrałeś, nie? A potem do drugiego, który napierdala Supermana w Injustice, nie? I masz, masz takie szybkie przedstawienie, ale od razu widzisz, i masz tego Clarka, który się stara, ale widzisz, że wrócił późno, że wiesz, że jest, w ogóle to, jak jest zrobiony ten motyw, to co zawsze najbardziej lubimy w historiach z Supermanem, to jest to, kiedy stawiasz przed Supermanem problem, któremu nie może dać w ryj. Bo Superman może dać każdemu w ryj, to Superman. Tak? On każdemu jest w stanie dać w ryj, ale jest postaw przed nim problem, kiedy on nie może dać komuś w ryj i to były zawsze najlepsze komiksy Supermana.
Tak, kurczę, ostatnio w ogóle czytałem tego trzeci tom tego bendisowskiego Supermana, który ten Egmont u nas wydaje, nie? I tam była taka chwila, jak on miał rozmowę z Lois, nie? I był taki problem dosyć trudny i on zaczyna szukać, wiesz, szybko rzeczy, wiesz, czy coś się nie dzieje gdzieś na świecie, nie? A Lois tak na niego patrzy i o co? Nic nie słychać, nie? Nie możesz żadnego zagrożenia.
Cały samolot nie spada.
No to jest super, nie? Że on staje przed takimi ludzkimi problemami i on wiesz, że wtedy już nie jest tym nadludzką istotą, nie?
Nie.
Musi rozwiązać problem w zupełnie ludzki sposób, nie? I to jest dla niego takie mega trudne, bo jest dokładnie taki jak my, nie? W tym momencie. Możesz się z nim utożsamiać. Ja dlatego uwielbiam historię z Supermanem, a tutaj to działa idealnie, nie? Bo on co chwila ma taki moment, że jak, Jezu, jak oni idą na tą imprezę, nie? Tam przy tym grillu, nie? I widzisz, że on z tym piwkiem tam wchodzi, nie? I no,
jest ten moment, kiedy on właśnie mówi do Lois, i to jest najlepsze, kiedy największym dramatem Supermana, wiesz, przed chwilą nawalał się jakimś typem w zbroi, który coś za dużo o nim wie i to gdzieś tam jest dla niego problemem pewnie, ale to blednie przy fakcie, że nie może znaleźć kontaktu z jednym z synów. I to jest ten moment, kiedy on wraca i mówi do Lois, że wie, że się tu przeprowadzili, że myślał, że się zbliżą, a nie może do niego się z kontaktu złapać i tak dalej. I poświęca temu dużo więcej czasu niż temu, że tam lata ten typ zbroi, co jest tam w razie czego niebezpieczny i może zrobić, nie? To jest super, no bo typowie zbroi generalnie Superman przywali w ryj, no on zdaje sobie sprawę, że tam trzeba go znaleźć i jest to niepokojące, tyle, że o nim wie dużo, ale jemu da się przywalić w ryj, no ojcostwu w ryj nie przywalisz tak sobie, żeby przebrnąć, nie? I widzisz, że to jest, że on się z tym... W ogóle Tyler Hoechlin, muszę powiedzieć, jako Superman jest fantastyczny. Może nie jako Superman, Supermana tak dużo nie ma, ale jako ten Clark Kent, nie? Jako ojciec jest tak odpowiednio nieporadny, pocieszny, jakby wszystkie elementy, które widziałbym w Clarku.
Tak, tak. I wiesz co, w ogóle widać tą różnicę, jak jest Supermanem, a jak jest Clarkiem Kentem?
Absolutnie.
Nie, że on od razu się tak... Wiesz, jak jest Supermanem, to jest, wiesz, nastawiony na cel, nie? Że trzeba załatwić sprawę szybko, nie? Konkretnie, tak jak ta scena z lodem i z tym reaktorem atomowym, nie? Później każda walka z tym facetem w zbroi też jest taka, wiesz, że on musi problem załatwić, nie? A wiesz, jak on zrobiła tą kurteczkę, to jest taki zagubiony, nie? Jak on przychodzi do tego domu, nie? I jest też ta piękna scena przed wyjściem, jak każdy ma problem, nie? To jest super, że każdy ma ten taki rzecz do rozwiązania i przychodzi Lois, serce tego domu,
tak,
nie? I mówi, nieważne co się dzieje,
wiem, idziemy jako rodzina na ten grill?
Tak, tak. Musimy iść jako rodzina, musimy się dogadać i ten Clark tylko tak patrzy, jak ona poszła. Słyszeliście, co mama powiedziała? Już zbieracie, nie?
Tak. Sam początek jest, mówię, jakby cały czas mam w głowie oczywiście snyderowskiego Supermana ze wszystkimi rzeczami i to, jak rozwiązali tutaj na przykład wątek śmierci jego matki, znowu jest taki prosty, nie jakieś tornado, jak wiadomo, w tym i inne rzeczy, tylko po prostu rozmawia z nią, miała udar. Superman udaru nie pokona, nie? I jest ten moment,
tak, kiedy jak on... masz, wiesz, jak masz tą scenę, jak on odbiera telefon, nie? I słyszy,
i nagle, wiesz, stało, i na chwilę ma w dupie wszystko, czy ktoś go nie widzi, nie? Leci po prostu na pani doktor, która w ogóle, wiesz, przed sekundą z nim rozmawiała, zastanawia się, go to nie obchodzi na tym etapie, nie? To jest też tak super ludzkie pokazane, że on miał wywalone w tym momencie na wszystko. Nagle nie myślał o niczym innym, nie? Jest ta scena, jak się po prostu w sypialni przy matce i masz taką chwilę, cichą chwilę refleksji, nie? Kiedy on po prostu jest. To jest też świetnie napisane, jakby ten wątek cały. No i jeszcze o tym pogadamy, ale do Lois musimy przejść za chwilę, bo ona ma jakby swój trochę osobny wątek. Też cały czas
jest moją ulubioną postacią w tym serialu.
Która spina... No dobra, to pogadajmy o Lois. Bo Lois jest świetnie zrobiona z tego powodu, że czujesz jej, że to jest ta osoba, która się nie patyczkuje. Jest od razu powiedziane, że to jest jedna z jeżeli nie najsławniejsza dziennikarka w ogóle na świecie, bo jakby, wiesz, Superman to Superman. Czytamy komiksy o nazwie Superman, ale ten serial nazywa się Superman Lois. I Lois też nie jest na początku swojej drogi. Pewnie ma Pulitzerów kilka już w garści i to jest ta osoba, która, wiesz... Każdy dziennikarz, który aspiruje do czegoś, pewnie wie, kim w Stanach przynajmniej, pewnie wie, kim jest Lois Lane.
Tak, no kurczę, mamy Smallville na Gwizdowie zupełnym, nie? I tak, wiedzą, wiesz, tam w redakcji,
Więc jest jakby jest, ona nie jest na etapie tej początkującej dziennikarki, która musi o wszystko się starać i tak dalej. Ona wiadomo, w jakim jest miejscu. I to jest bardzo dobrze poprowadzone. Masz ten moment, w którym wierzysz w to autentycznie, nie? Jak ona, okej, dowiaduje się o tym Morgan Edge, który próbuje tam wykorzystywać do końca miasta i wiesz, że ona zaczyna w tym drążyć, ale masz ten taki moment tej takiej po prostu tej zaciekłości, nie? I ona też ma z tym problem, jak Clark nawet tak, nie chce jej zwracać uwagę, ale ona też ma ten swój moment, w którym ona nie może przestać, nie? Tak jak on nie może przestać być Supermanem, nie może nagle odwrócić się od świata, żeby zostać w domu, Lois Lane też nie może przestać być Lois Lane, nie?
Tak, masz dokładnie tą scenę, jak oni siedzą przy stole, nie? I on tam zaczyna mówić, że może coś tam, wiesz, za bardzo uważaj, nie? Ona mówi, nie, że ty jesteś Clarkiem Kentem, ja jestem Lois Lane, nie? I tak to wygląda. W ogóle moja ulubiona scena to jest, jak idzie do Daily Planet i daje list pewien temu Edge'owi, nie? I quit. I w ogóle to całe jej przejście, to tam widzisz, jak wiesz, jaką ona jest silną postacią, wiesz, jaki ona ma tam szacun i wiesz, jak teraz zesrany jest Edge i
tak,
i tam, wiesz,
i to jest o to świta, chodzi, nie? Że jakbyś tu miał początek serialu, jak masz jakąś postać, która, wiesz, przez jeden sezon gdzieś pracowała, a potem by tak zrobiła, to byłoby to sztuczne. Ale wiesz, dostaliśmy cały ten background i wiemy, kim ona jest, to jest to, ona może mieć wywalone, a na pewno jakby bloga założyła, to by miała, wiesz, mogłaby spokojnie z tego sobie żyć, czy... Ona nie musi pracować.
Dokładnie w tą stronę idzie ta fabuła z nią, nie? Która będzie na pewno ekscytująca, bo mamy ten początek teraz pracy w Smallville Gazette, gdzie będzie mogła stamtąd walczyć, a wiemy, jak ona działa, wyciągnie. I dla mnie na serio, od pewnego momentu w tym serialu to była najbardziej interesująca rzecz, to była, co Lois odpierdoli, żeby, wiesz, podkopać Edge'a, nie?
Ale co mi się w tym wątku podoba, to masz tego męża Lany Lang, który niby uchodzi z tego redneka, wiesz, wioskowego. I mogliby przeszarżować z nim, tak jak w serialach CW bardzo często przeszarżowywali tego gościa, który, wiesz, they took our jobs i tylko, wiesz, i to wszystko. Ale podoba mi się ta rozmowa przy grillu, gdzie oni rozmawiają i gość mówi, no sprawdziłem i faktycznie to, co mówisz, jest prawdą, ale nasza wiocha i tak pada i trochę pracy i trochę zarobków jest lepsze niż zero zarobków i ty tego nie widzisz w ten sposób i myślisz sobie, tak, ona widzi, że ten typ przyszedł tu ich eksploitować, ale jego, tego gościa, męża, już nie wiem, jak on się nazywa, Lany, jakby też punkt widzenia nie jest zły, w sensie masz ludzi, którzy klepią biedę i są wyzyskiwani dookoła i nagle pojawia się gość, który oferuje chujowe warunki, ale lepsze niż te, w których jesteś.
Tak, wiesz, to jest pierwsza osoba, która w ogóle zwróciła uwagę na Smallville, nie? Żeby w jakiś sposób pomóc. To jest dokładnie to, do czego, co Edge wykorzystuje też, nie? Jak on mówi na tym spotkaniu, tak. Że mówi, no, on im daje szansę. Ale wiesz, ale on mówi, on im daje szansę. To się może nie udać, tak jak, no. ona, jak Lois mówiła o tych innych miastach, nie? No nie udało się tam, nie? Ale to jest nadal szansa, jakakolwiek, nie?
Że ktoś oni nie się... widzą bez to, tego, tak. Tak. I wiesz, i właśnie mi o to chodzi, że bo dali tą chwilę na to, żeby te postacie ze sobą porozmawiały. Żeby ten gość przy grillu mógł powiedzieć swoje racje i wyjść, on nie jest głupim bucem, on faktycznie to, co Lois powiedziała, to on nie olał tego, on faktycznie sprawdził to, faktycznie przeczytał, zobaczył te inne inwestycje i zobaczył, tak, one się pierdzielnęły i to do dupy, ale dalej ma takie podejście, jakie ma, nie? I to jest też, masz ten motyw, gdzie też nie chcą go ciągnąć w stronę tego dupka i tak dalej, bo gość jest strażakiem i jest powiedziane jeszcze, jego córka powiedziała, z czym on na co dzień się mierzy. No pamiętasz, tak, jak ona mówi o tych, wiesz,
tak,
dzieciach,
jak dzisiaj
które...
wygląda Smallville dzisiaj.
Tak, nie? Dzieci, które spłynęły, bo ich rodzice metę, wiesz, robiły i on musi iść to gasić i przy tym być. I przez to masz też podbudówkę takiego gościa, który nie jest tym takim marudą, wiesz, lokalnym, żeby nim być, tylko nawet taka postać dostaje gdzieś tam swoją motywację, żeby być wiarygodniejszy, nie?
To w ogóle może być fajny bardzo wątek właśnie powiązany z samym Supermanem, Clarkiem Kentem, nie? Jak on ma w głowie, jakie on ma wizję Smallville, nie? Że wiadomo, kiedy on wyjechał z tego miasta. Tak, że dla niego to była ta nostalgia. Mamy cały czas to przypominanie, jak tam jest to, wiesz, pokazane zaznaczenia na drzwiach, jak tak, rósł jak mały Clark, nie? I że wiesz, że to jest taki ten nostalgiczny obraz, nie? Ta sielanka. To zawsze był to dla niego powrót do tego bezpieczeństwa. A tutaj widzimy, że to się zmieniło i on teraz musi żyć w tym na nowo. I wiesz, a tutaj ma te problemy, które ma dzisiejsza Metropolis, nie? I to nie jest już dla niego ten punkt ucieczki, tylko miejsce, gdzie musi też ponaprawiać rzeczy, nie? To jest bardzo fajne i coś zmieniające jednak w tym micie Supermana, gdzie zawsze te powroty na wioskę to było takie super, patrzą na pole.
Zawsze tam miejsce ucieczki od wielkiego zgiełku, tak?
Tak, to zresztą nawet to było tego przecież, u Snydera, chociaż mieliśmy tam rozpierdol, to zawsze było, że patrzymy na te pole i tam można się uspokoić, nie? A tutaj jednak, kurczę, wszędzie ludzie mają problemy, nie? To nie jest tak, że możesz uciec sobie na jakąś oazę i nagle jest wszystko spoko.
No to przejdźmy do wiele osób te właśnie, co czytałem nawet recenzję, że to jest ten element CW dramy, czyli nastolatki teen dramy, z czym ja się nie zgadzam, bo uważam, że relacja chłopaków to jest jeden z highlightów tego serialu, obok, tak jak mówisz, obok Lois Lane. Szczerze mówiąc, dla mnie najnudniejszy wątek to jest ganianie się za typem w zbroi. Nie żeby był zły, bo go jest mało na tyle, on jest na tyle, masz wrażenie, że to jest ten potrzebna dystrakcja Clarka, żeby nie był w domu. I to gdzieś tam idzie, ale akurat to jest ten wątek, który mnie najmniej interesuje.
Tak. Wiesz, na początku było tak, że to jest ten moment, że on musi zniknąć, że oni muszą pogadać ze sobą, że on tam gdzieś jest, wiesz, ojciec gdzieś tam dalej, ale w sumie o tym też jeszcze zaraz pogadamy, że jednak ten myk na koniec, czemu ten Luther się zachowuje, jak się zachowuje, on może być ciekawy, nie?
On może łączyć się z tą historią,
tak,
ale...
Wiesz co, bo na pierwszy rzut oka to było tak też, że mamy tego, wiesz, Supermana, tego imigranta białego i z drugiej strony będziemy mieli teraz tego czarnego Lutora, nie? Który jest tym bogatym gościem z kurwysynem i to by było słabe, ale jest ten myk właśnie, zupełnie to przekręcili, nie? Że okej, on ma zupełnie o inną stawkę walczy, on widział inne rzeczy, nie? I on wie, co może się, wiesz, stać, nie?
No dobra, to jak to zaczęliśmy, to możemy o tym pogadać, dobra, jak masz tego Lutora.
Wrócimy do tych dzieciaków za chwilę.
Dzieciaków wrócimy, bo oni są jednak w centralnym punkcie. Natomiast... jeśli chodzi o Luthora, to właśnie wspominaliśmy, jak gadaliśmy o czarnoskórym Supermanie. Tu jest czarnoskóry Luthor, który pochodzi z innego wymiaru. I właśnie na początku masz tego gościa, który, wiesz, nienawidzi Supermana, coś tam mówi, że mu zniszczył planetę i tak dalej. A tutaj masz chwilę później ten motyw, że on na przykład przychodzi do generała i tam widzisz, że generał trzyma kryptonit. Wiesz, jest ta scena, gdzie wiesz, że oni tam z tego kładą. I myślisz, że on przychodzi to gwiznąć. Ale on tam nie jest po kryptonit, tylko żeby zobaczyć się z generałem, który był jego, nie wiem, mentorem, przyjacielem. Ciężko z tej jednej scenki wywnioskować, ale byli blisko w jakiś sposób, tak? I to jest ciekawe. I masz to wspomniał o tym Supermanie w czarnym kostiumie, który robi rzeź.
Ten ukochany snyderowski motyw pojawia się w tym kostiumie, w którym miał się pojawić w Justice League. Ma się pojawić dalej w Justice League.
Tak, a tutaj jakby jest zrobiony w ten sposób. No i moje założenie chyba jest takie, które ma być, to jest takie, że masz tego Supermana, który miał swoich bliskich, Injustice, tak? Który miał swoich bliskich, no i w jakiś sposób ich traci. I Luthor boi się, że to jest Bóg na ziemi, który jeżeli znajdzie się coś, co przepchnie go za krawędź, na przykład utrata bliskich, to może stać się największą zmorą tej ziemi, tak? Dyktatorem, czymkolwiek stał się ten Superman w jego rzeczywistości. I to jest ciekawy myk właśnie na tego Supermana i wydaje mi się takie dużo ciekawsze podejście do tego Batman v Superman. Jeżeli jest chociaż 1% szansy, że on stanie się zły, musimy go zabić. A what? Ale tutaj bierzesz Lutora, który to przeżył. Który gościa, który autentycznie tam był i to zobaczył. I teraz widzi, że historia może się powtórzyć. I to jest tak dużo lepiej przez to napisane. To nie jest gość, który zakłada, że tak się stanie na podstawie 1% przypuszczeń, tylko gościa, który przeżył piekło przez to, że to się stało.
Tak, on widział, wiesz, jaka jest mała granica, nie? Która właśnie...
A potem kto go zatrzyma?
Między bohaterem... Tak, tak. Ale wiesz, jak, właśnie, jaka jest ta mała granica między bohaterem a złoczyńcą, nie? I on, mówię, on to przeżył. I to jest mocno Lutorowe, bo jak wiemy, te najlepsze wersje Lutora to są właśnie te, które w ogóle ścigają Supermana i chcą go załatwić na amen przez to, bo mają tą świadomość, że to jest, wiesz, kosmita, który ma nieograniczoną moc, który, tak, wiesz, że nikt nie może być ponad ludzi, nie? Że
nie ma żadnego, tam, żadnego tak, bezpiecznika na niego, tak?
Tak, musisz mieć tą granicę potencjału ludzkiego, nie? Że jest ta granica, jej nie przekroczysz, nie? I wiesz, że zawsze możesz kogoś powstrzymać, nie? W tym kluczu. A Superman jest osobą ponad to, nie? Jest czymś zupełnie obcym elementem, którego nie zatrzymasz, nie? I zawsze mamy przecież te sceny, jak Superman nad jego oknem tam lata, nie? I ten Luthor wkurwiony, nie? Bo wie, że to jest broń nie do zatrzymania, nie? On ma tą świadomość. I to jest najciekawszy Luthor, nie? Ten, który się ma za tego zbawcę, nie? Że on jako jedyny
nie
widzi,
że jako zagrożenie, złoczyńcę, nie? Nawet jak wysyła tą bombę, to masz wrażenie, że dobra, w razie czego, by zresztą on wierzy, że na tą chwilę Superman zatrzyma to, nie? On jakby, na końcu drugiego odcinka on wierzy w to, że teraz Superman jest dobry. On absolutnie w to wierzy, to powiedział.
On chce zatrzymać to, co może być w przyszłości, nie?
W to, co on wierzy, że prędzej czy później się stanie, bo widział to, nie? I to może być ciekawy wątek z tego powodu chociażby. Plus widzisz, że on to nie jest gość, który morduje ludzi na lewo i prawo, nie, to jest gość, który jest straumatyzowany, no po prostu jest straumatyzowany i będzie przez to kombinował.
Wiesz, może się też okazać, że to jest gość, który wie, że Superman ma bliskich, nie, bo to w tym jego świecie mogło być znaną wiadomością, nie? Tak. Wie, jak oni zginęli i on wie, że Supermana nie zabijesz na przykład, ale jego bliskich możesz zabić bez problemu, nie? I jeśli ktoś ich zaatakuje...
Jak General Lane na przykład, który jest tutaj w to zamieszany, on odkryje, że Superman zrobił to przez swoich bliskich, a teraz dowiedział się, że jego dzieciaki się dowiedziały, a wiemy, że dowiedzenie się, mimo że ma swoje zalety, to również ma swoje wady, bo wystawiasz się na celownik. Faktycznie General Lane może mieć większe obawy co do przyszłości, tak? Bo Lex może nie wiedzieć, czy teraz ten Superman ma żonę Lois Lane i tak dalej. Może tego wszystkiego nie wiedzieć, ale General Lane to wie.
Tak, tak.
I dlatego to jest to spowiedzenie.
Tak, to jest, kurczę, właśnie, to jest super, ten serial, że jest tak intrygujący. Wszystkie te klocki, które ci tam się, wiesz, składają do kupy i kolejne rzeczy, które wychodzą, one się tylko nadbudowują właśnie zainteresowanie, nie? Co ten Luthor dokładnie widział, nie? Co się stało z tamtym Supermanem, nie? Jak wyglądała ta jego relacja z tym generałem? Jak teraz będzie wyglądała ta relacja z generałem, nie? Jak Lane'owi się, czy zmieni mu się troszkę z perspektywa tego patrzenia na Supermana w momencie, kiedy, nie wiem, pogada z tym Lexem, będzie miał okazję, wiesz, dowiedzieć się pewnych rzeczy.
Wiesz, że będzie
to jest super. Tak, na pewno. I to jest super, nie? Jak Lois w ogóle na to zareaguje, jak się dowie o tym wszystkim, co za tym stoi, nie? Bo pewnie też będzie moment, że się dowie, nie? A wiemy, jak ona ma podejście do rodziny, nie? I jak pozna tamtą historię.
I co, trzymam kciuki, jeśli ktoś w rodzinie się czegoś dowie, to niech nie trzyma tego w tajemnicy przed resztą, bo to wrócimy do dramy CW. Jakby General Lane rozumiem, bo on jest trochę poza tym, on nie jest do końca członkiem tej rodziny. On może mieć swoje tajemnice, tak?
Musi mieć, bo to jest jednak żołnierz, nie?
Musi mieć, dokładnie. Natomiast jeśli Lois się o tym dowie, albo Superman się o tym dowie, niech sobie nawzajem to natychmiast powiedzą, bo inaczej wrócimy do dramy CW. O nie, w innym wymiarze stałem się zły, nie mogę powiedzieć o tym Lois, bo co? Jakby cała idea.
Tak, tu jest super. Na razie jest super, że oni rozmawiają ze sobą.
Na razie rozmawiają. Właśnie chcę przejść do motywu chłopaków, bo oni non-stop ze sobą rozmawiają. I co bardzo, bardzo, bardzo lubię. Masz tych dwóch gości. Pierwsze, jaką się bałem, będzie drama między chłopakami, będą się nie lubić, będą się zazdrościć, czy coś takiego. Od pierwszego odcinka widzisz, że John, chociaż są bliźniakami, wiesz, jego brat ma problemy, to jest z tym starszym bratem. Nie? W każdej chwili masz ten motyw. Kurde, nie ma po prostu tak bardzo sceny, która to podkreśla, jak motyw, jak się te belki zawalają. To jest najlepsze, jak ludzie myślą, dlaczego tam ten router był ustawiony. Bo Clark se podlatywał i sobie...
Tak, i wiesz, to było w stodole, żeby się ktoś tam nie zjebał. Jakieś zwierzę albo coś wejdzie, może się to zepsuć.
Ma Kent raczej sama tego nie robiła. A Clark no. raczej sobie podlatywał do góry, się po prostu przedstawiał, bo to mu nie
robiło. Mama dzwoniła do niego, jak trzeba
tak,
było.
Tak, wiesz. Już był. Ej, router padł, już jestem, mamo. Puch, wiesz. Ale nie ma tak sceny, jakby, która podkreśla tą relację tych braci, jak to, kiedy spadają te bele i Jonathan rzuca się na Jordana, żeby go swoim ciałem zakryć. Po prostu, wiesz, instynktownie, bez myślenia, tak. Nie?
To jest a Jordan ten... się obraca jeszcze.
A jeszcze on się obraca i bo przecież... Tak, to jest ale to, że oni wierzą ze sobą w ogień, nie? I to jest, kurde, tak fajne. Masz ten motyw, w którym właśnie jest to, jak jest ta impreza. I zresztą, kurde, pojawia się ta córka Lany i zamiast robić love triangle głupi, to John patrzy, ej, ta dziewczyna ci się podobała, go for it, nie? Rób coś, nie? Jest, masz... brat niech spróbuje, niech nie, cokolwiek, nie? Nie ma jakby tam żadnego, on tylko go motywuje. Czy jest ta impreza i on wie, że tam, wiadomo, z Jordanem to on jest taki społeczny, może być różnie, to i tak za nim idzie, po to, żeby jak trzeba było, to wskoczyć i dać w mordę komu trzeba, nie? I przyjąć się w mordę. Mi się to tak podobało w pierwszym odcinku, że zamiast budować niepotrzebne dramy, jasne, to jest rodzeństwo, więc powie do niego freak, jakieś tam różne rzeczy i oni sobie mogą dogadać.
A też widać, że Jordan jest, wie, jaki to ma kontekst, wie, że te
nie
wszystkie
obraża się
te docinki,
na niego, nie?
Tak.
I potem masz nawet drugi odcinek, gdzie widzisz, jak John zbiera baty za brata w tej szkole, nie? Jak wiesz, że on nic nie zrobił, a tak dostaje w ryj za niego. I to znosi. I znowu, w normalnym odcinku mogłoby tu eksplodować, ale mi się tak bardzo podoba moment, kiedy Lois go zatrzymuje i mu mówi, jak bardzo jest z niego dumna, i bo rozumie to, że on, wiesz, prosta rzecz, którą my jakby rozumiemy, ale sam fakt, że matka to mówi synowi, daje tak dużo wnosi do tej relacji, właśnie do tej takiej otwartości jakiejś, nie? I jeszcze się dowiadujemy, że gość, mimo tego, że miał dziewczynę, już miał zapewnioną, wiesz, świetną pozycję w nowej szkole, nie protestował, bo nie wiedzieliśmy tego. Wiedzieliśmy, że oni im zaproponowali, a potem się przeprowadzili. A tutaj, okej, okay, brat potrzebuje tak, przestrzeni, tak. Żeby się ogarnąć, przeprowadzamy się, nie?
Tak, że ona mówi wprost, nie? Że tyle musiałeś poświęcić, nie? W tym momencie dla brata, nie? I wiesz, co to znaczy.
A na co on pierwszy, co zresztą zauważa, to mówi, że no, ty też.
Tak,
więc
to wiesz,
więc Jonathan jest tak wykapanym Clarkiem pod tym względem. No. I to jest też ma sens, kurde. Wychowują go Clark i Lois. Clark, który był wychowywany przez Ma i Pa Kenta. Gdyby oni byli jakimiś zwyrolami, to byłoby to tanie pisanie po prostu pod dramę, nie? Ale kto ich wychowuje? Jasne, Clark jest nieobecny i są z tego problemy, ale to są dobrzy ludzie, nie? Którzy znają tę odpowiedzialność. I to idzie fantastycznie w parze. I ta końcówka po prostu, kiedy Jordan, który wiadomo, że jest tym bardziej zakłopotanym, tym, który nie wie, co powiedzieć w odpowiednim miejscu, ale w końcu przychodzi do brata i mówi mu, że wiesz, że cały czas mnie wspierasz i tak dalej, że tutaj ojciec mnie, wiesz, do fortecy zabierał, nie rzeczy robił, a ty tylko dostajesz pierdol i tak dalej.
Tak, a to ty, wiesz, co jest też fajne, że to nie jest takie zrojeninkowe, właśnie jak typowe te, w tych serialach
z tak przeszarżujesz CW. To, żeby się tam,
tak, ale wiesz, że możesz połączyć, że oni, wiesz, ale też masz tak, że dobra, tu jesteśmy wkurwieni, w dół idzie przycisk, a teraz już jest okej, okay, tak. Jesteś w ogóle przycisk, a tu wiemy, że może Jordan jest wkurwiony na tą sytuację, nie? I to widać, że i on ma całkowite, wiesz, rację w tym, że może być wkurwiony, nie? Że przez to, że go tam w szkole męczą za tego brata, Jordan. Ale wie, że musi to przepracować. Nie? Tak. Że to jest coś, co też nie wynika z tego, jak się brat zachował, wiesz, w tym momencie, nie? Bo on tego nie chciał zrobić, żeby jemu na złość zrobić, tylko tak się sytuacja ułożyła, nie? I on wie, że musi sobie z tym poradzić na swoich zasadach,
wierzę,
nie?
Wierzę o niego, że nie musisz przepraszać, a potem jeszcze ten tekst, że w ogóle to jest też takie, mówię, to jest to, czego ja potrzebuję sobie takiego podniesienia duchu, kiedy wiesz, Jor-El mu tam mówi, nie, tam masz ledwo co, troszeczkę tej mocy, niewiele więcej, spadaj, cienia się. I wiesz, i Clark jest tam załamany, nie wie, co robić. A John przychodzi do niego, mówi, ja pierdol ty AI, ja swoje wiem, rozpracujemy te twoje moce i będą, nie? To jest tak
ogóle,
fajne.
Temu Jor-Elowi bym nie wierzył za bardzo, bo to akurat Jor-El, to tego tak ja sobie Jor-Ela nie wyobrażałem za bardzo.
Jako
to nie
Robert
to...
De Bruce?
Tak, że to jest jak taki trochę taki szwagier, nie? Z brodą, nie? Z tym brzuszkiem i z brodą. I...
No, AI takie, no, takie
jest. No, ale... nie ma tego glamour Marlona Brando, nie?
Nie, no jest tam, sprawdzą swoje. Więc mówię, wszystko, co jest to z tej relacji z tymi braćmi, gdzie, kurde, masz to poczucie, że teraz raczej pisano tak, żeby nie było kosy między nimi i nawet jak są na siebie wkurwieni na chwilę, to tak naprawdę nie są i to czujesz. To nie jest ten przycisk, tak jak mówisz, skoku z góry na dół, tylko to po prostu jest takie przepracowywanie, nie?
Nie, no wiesz, nawet jak nawet no. jak masz z tą dziewczyną, nie? Która tam, wiemy, że ona z nim więcej czasu w szkole spędzała i już tutaj na początku, nie? I mamy tą sprawę z tym podręcznikiem, nie? Gdzie oni są na tej imprezie, nie? I ona tam zaczyna z nim gadać, a on tak, wiesz, odwraca uwagę, nie? Żeby, że wiesz, że ona może coś tam do niego, wiesz, tak. poczuć, to tylko, żeby, wiesz, żeby na brata, nie? Od razu, tak, nie? Że to tak, nie, to tak, nie tak. on, nie?
Zresztą on ma dziewczynę. No.
Tak, ale wiesz, jak to wygląda, nie? Że są tak. to takie widać takie
jak nie pójdą właśnie jakiś ten trójkąt miłosny czy coś takiego, nie zrobią niepotrzebnej dramy, bo ktoś sobie czemuś nie mówi i tak dalej. No, ja jestem wciągnięty i drugi odcinek mi się też bardzo podoba, jakby te wszystkie relacje, które tam były. Moment, kurde, największy triumf Supermana, jak wraca do Lois i mówi, kurde, z synem mieliśmy dobry dzień, spędziliśmy razem fajny dzień, kurde,
jak się pojawia i pierwsze co robi, jak widzi Lois, to wiesz. Tylko do niej macha, nie? Żeby się tak. przytuliła, nie? I tak, jak się przytulą, to jej zaszła tu
największy triumf odniósł Superman. Jeden dobry dzień z synem spędził. No. To też, wiesz, taka drobna rzecz, jak on mówi nim na końcu, że chce to balansować, że oczywiście nie może świata zostawić, ale robi co może, daje mu ten pikacz, tak, do szkoły, tak, że jak tak. coś.
Ale wiesz...
Ten nawet takie, wiesz, ta końcówka, że on, nie wiem, na trening przychodzi, nie? Do Jonathana.
Tak, jak żeby, to było ważne, wiesz, jaki to...
To jest super ważne, nie... bo Jonathan tak. się czuł jeszcze bardziej zostawiony po tym, kiedy...
Tak, że wiesz, że on balansuje między tymi dwoma, wiesz, tam, żeby im tyle samo czasu zacząć poświęcać.
Tak.
Plus właśnie z tym, z Jordanem, to jest super sytuacja, bo to jest, wiesz, pierwszy moment, kiedy on znalazł z nim tą nić porozumienia, nie? I to jest taka nić porozumienia na tym poziomie, który był dla nikogo innego niedostępny, żeby go zrozumieć, tak. Clarka jako Supermana, nie? Bo Lois, wiadomo, że ona to rozumiała przez to, że przez lata przepracowała z nim te rzeczy, ale nadal ona nie była na tym poziomie, nie? A tutaj ma syna, który ma te moce, może mu pokazać, wiesz, tą fortecę, może mu tą całe, wiesz, dziedzictwo Kryptona przekazać, może, wiesz, przeżywać na tym poziomie supermanowym z nim te rzeczy, a znowu z Jonathanem na tym poziomie Clarkowym cały czas, nie? I to jest fajne, wiesz, jaka to jest dla niego ważna sytuacja, nie? Że wiemy też, jak były te pierwszy odcinek pokazany, nie? Że on nie wie, jak rozmawiać z tym synem, nie? On tam przychodzi do niego, coś tam próbuje zagadać, nie wie, nie? A tutaj jest ten moment, że o wszystkim sobie pogadali, nie? Jest tak, jak super,
na
nie?
Chwilę, jest, no. Na chwilę. I to jest ważne, bo to jest ten syn z problemami, tak jak on mówił, że z Johnem było łatwo, bo on się ciągle uśmiechał, wszystko spokojnie, to jest ten dobry syn, który dobry brat, który bierze na klatę wszystko, czuje tą odpowiedzialność na sobie i okej. Ale wiadomo, że Jordan był problematyczny, więc ten jeden moment, w którym wraca i kurde, udało się. To jest też, znowu, świetnie jest Hawklin, na którego widzisz, jak on to odgrywa. Widzisz po twarzy gościa, że kurde, największy triumf właśnie życiowy odniósł. Nie?
To... Tak, on jest cholernie sympatyczny, to jest taki Superman, którego potrzebowałem w tych bardzo, czasach covidowych.
Bardzo.
Wiesz, po tym, co się działo, to jest ten Superman, który mógł zostać Cavill, gdyby dostał więcej niż 5 minut w tym Justice League, bycia takim Supermanem, nie? Który właśnie taki roztaczający wokół siebie...
Nie ten Bóg i statua, tylko...
Tak, roztaczający wokół siebie tą aurę nadziei. I tutaj mamy te sceny. To troszkę wiadomo, że realizacyjnie, no to są fajne sceny akcji, ale to nadal wiesz, że to jest serialowe,
musisz,
nie?
Musisz przymrużenie oka, to nie mają budżetu Marvela, tak, czy coś
tak,
takiego.
Tak, tak, tak. I wiesz, i masz na przykład te filtry, że ten serial jest często taki zbyt ciemny. Ja bym chciał, żeby miał więcej kolorów, ale to jest też coś, na co musisz przymknąć oko, bo to są ograniczenia budżetowe, żeby to nie wyglądało zupełnie sztucznie.
Jak
musisz mieć te
zbyt...
takie filtry, tak. I na przykład jak on, te walki, nie? Że on jest, wiesz, kostium jest ciemny, w jakichś ciemnych lasach się
inaczej to by wyglądało.
Tak, ale wiesz, i tu byś mógł narzekać, gdyby był inny aktor, nie? Ale on cały czas ostacza właśnie wokół siebie tą taką aurę supermanowania, supermanowatości, nie? I że fajnie się to ogląda, nie? Że kupujesz go w tej roli, nie? A to jest strasznie ciężkie, jeśli właśnie robisz to w serialu, bo Superman to nie jest postać serialowa, nie? Ciężko ją rozpatrywać w tych, wiesz, uwarunkowaniach.
Było przygody, nowe przygody Supermana, Smallville.
Ale wiesz... Ale to były inne czasy, tam biegał w rajtuzach. Dzisiaj, wiesz, już nie mógł tak jak w latach 90. tego pokazać, nie?
Dzisiaj chcesz pokazywać to, jak się nawala z gościem w powietrzu, więc musisz pewne rzeczy...
Tak,
jako,
że Superman,
jak wypycha statek na orbitę, nie?
Tak, że jeśli chodzi o scenę akcji, to Superman jest jednak blockbusterowy, on nie jest serialowy, nie? Ale tutaj na razie zupełnie mi to nie przeszkadza, nie? Bo to pasuje do rytmu opowieści, nie? I do tego, jak Superman jest pokazywany.
Wiesz, i kurde, nie sądziłem kiedykolwiek, że zobaczę w serialu Supermana, gdzie fajne jest, jak przychodzi na trening do syna futbolu, tak, nie? I takie sceny po prostu, których wcześniej nie można było pokazać. Superman miał być, wiesz, albo miałeś jego 10-sezonową genezę w Smallville, albo musiał być jak jeszcze wcześniej z Deanem Kane'em, który musiał być, wiesz, w jednym miejscu Supermanem, bo to były te czasy proceduralki, gdzie który odcinek nie włączyłeś, to musiałeś być w tym samym miejscu zawsze.
Tak,
nie?
To musiał być Potwór Tygodnia. Tam się lekko rozwijało, ale no to były czasy, jakie były, nie?
O, teraz możesz sobie zobaczyć coś takiego, więc super, mówię.
Wiesz, ale to jest w ogóle serial, na który zupełnie nie czekaliśmy. Znaczy było fajnie, mówimy, aktorzy są fajni, nie? Bo byli bardzo sympatyczni w tych już odcinkach w CW, gdzie się pojawiali.
Ja Hulklina to uwielbiam oglądania Teen Wolfa. Teen Wolf, który był, to była tak naprawdę Buffy 2.0, poza ostatnimi sezonami, które były kiepskie, ale Hulkling był tam, w ogóle grał zupełnie inną rolę, jak ktoś nie oglądał, to Hulkling był tam Angelem, de facto, odpowiednikiem, więc był, wiesz, brooding, mroczny, z tyłu, taki był totalnie, wiesz, ale jednocześnie miał świetny tam timing komediowy z tego powodu, że bardzo często zostawiali go z Dylanem O'Brienem. To jest aktor, który według mnie najbardziej zmarnował swoją karierę, nie idąc w komedię, bo on zaczął grać potem w samych super poważnych rolach, to były gówniane filmy. W Teen Wolfie to była jedna z najzabawniejszych postaci. Koleś miał, a zresztą jego ojca grał filmowy Johnny Cage, ten z 95 roku. I tam mieli tak super relacje i tyle humoru było, ale z jakiegoś powodu oni zawsze ze sobą się zderzali, wreszcie Hulkling i Dylan O'Brien. I Hulkling był Angelem, tym takim brooding ten, a Dylan O'Brien był tym Xanderem, tym gościem bez mocy, który nic nie ma, który jest tym, wiesz. I oni non-stop z jakiegoś powodu byli w scenach razem. Co oczywiście, to zawsze samo w sobie budzi humor, nie? Tego gościa, który nic nie umie, z tego gościa, którym jestem takim, wiesz, w kurteczce skórzanej, jestem, wiesz... I oni mieli tak fajny timing komediowy, że po prostu to był zawsze najlepsza część serialu, którą zawsze oglądaliśmy i zawsze ich duet najbardziej lubiliśmy. Więc to już był moment, w którym, o, to ten typ będzie grał Supermana, co grał Dereka w Teen Wolfie. O, spoko. Więc no... I widać, mówię, zupełnie inna rola była wtedy. To nie był uśmiechnięty gość. A tutaj jeszcze bardziej pokazujesz, wiesz, taki politycznie poradny, sympatyczny, przyjazny, więc full. Ale mówię, tak samo Lois.
Bitsy to Loch jako ta Lois jest tak idealnym uzupełnieniem jego, ale wiesz, ona jest oddzielną postacią zupełnie. On ją uzupełnia, ona jego, nie? Wiesz, że to jest idealna para, nie?
Tak jak nie chcę mówić źle, bo Amy Adams znowu była pisana wiadomo jak. Szczególnie Batman v Superman.
Nie no, Amy Adams nie miała czym oddychać w tych filmach.
Kompletnie.
Zresztą porównajmy, jak wygląda śledztwo Lois w tych dwóch odcinkach już, a jak wyglądało to cholerne śledztwo z kulą, które zostało swoją wersję reżyserską w Batman v Superman.
Dalej nic nie wynikło.
Dalej nic nie wynikło i to była taka strata postaci. A tutaj przez dwa odcinki dostajemy dużo ciekawszą historię tego, jak ona pracuje, nie?
Więc jesteśmy po drugim odcinku. I nagrywałem ponad godzinę, więc niestety o tym drugim serialu. Tak to miała być Stargirl, ale będziemy musieli chyba pogadać innym razem.
Tak, pogadamy innym razem, bo tam nie możemy pół godziny na to
nie,
poświęcić.
Właśnie, nie, właśnie, 20 minut nie poświęciłem na ten serial. Ale na tą chwilę, jeśli chodzi o Supermana i Lois, powiem tak. Jeśli nie wejdą właśnie w te tanie dramy, wynikające z tego, że ktoś sobie czegoś nie mówi, jeśli jakaś postać nie zacznie, mówię o rodzinie, robić się zła dla bycia złej, nagle jeden z synów stwierdzi, że nienawidzi swojego ojca i teraz Jordan, który ma moce, spróbuje go zabić, czy coś takiego. Absolutnie widziałbym to we Flashu, ale proszę, niech to się nie pojawi tutaj. Kiedy ten serial będzie w miarę starał się trzymać ziemi, jak na serial o Supermanie, który wbrew pozorom miał najlepsze zawsze przyziemne historie. Jasne, z Lutorem możesz mieć oddzielną nawalankę i tak dalej, ale te domowe problemy niech trzymają się ziemi. Niech to będzie serial o ojcu, który ma problem z wychowywaniem synów, z byciem obecnym w ich życiu, ich problemami w szkole, które Superman, jako Superman musi, wiesz, musi coś zrobić z tym gościem, który ma moce, który będzie, nagle mu się super słuch w szkole włączy i inna relacja, kiedy on powie, że bo on, kto mówił, kto pomógł mu z jego mocami? Pa Kent. Ale Pa Kent mógł tylko pomagać z zewnątrz, a ich nie rozumiał. Clark je posiada, więc ma dużo łatwiej w pewien sposób. Na tym się skupmy. Jeżeli ten serial skupi się faktycznie na tych elementach, to super, to będę po prostu super szczęśliwy i jeżeli taki macie pomysł na CW, to dawajcie dalej, jeżeli chcecie zrobić kolejny ruch i tak dalej. Mało tego, ponieważ do tej pory trzymano się tych postaci nie pierwszoligowych, a jednak Superman, no to oczywiście Tyler Hoechlin mówił, że jaka postać, gdyby miała mieć crossover z jego postacią, to kto to miałby być? No powiedział prosto, Batman. I wiesz co? Jak normalnie te crossovery z CW, jakby nie chciałbym, żeby tu nagle Flash wbiegł, czy ktoś taki... Ale wprowadzić relację, że on się z Bruce'em zna i wyobraź sobie odcinek, w którym Bruce ze swoim bogatym synem, dużo młodszym, przyjeżdża na tą wiochę.
Tak.
I masz tego syna, Bruce'a oczywiście, który jest trochę rozpieszczony, ale wiadomo jaki, i zrobić tam jakiś motyw, gdzie masz tego gościa, który wiesz, który też wychowuje się z nieobecnym ojcem i jak to wygląda tam, i uderzyć w tą rodzinną dramę po raz kolejny. No, pewnie, a już dawno DC i Warner się przemogło, to nie tak, że Batman nie może pojawić się w serialu, już mieliśmy kupę Bruce'ów Wayne'ów w różnego rodzaju serialach, prawda? Więc jakby to nie jest tak, że nie tak, muszę obsadzić kolejnego Bruce'a Wayne'a.
Kurczę, w zeszłym roku dwóch wskoczyło, nie?
No to o tym mówię, jest na tyle dużo Bruce'ów Wayne'ów już w seriali, że jakby oni się przemogli i nie widziałbym problemu. A to jest ta jedna... No mówię, o tyle co jakby w innych seriach, ale jednak Batman i Superman to są tak ikoniczne postacie. I po raz kolejny. Ten serial pokazał dużo lepiej życie Supermana i tak dalej niż Snyder i jego ten. To skoro mamy, to pokażcie może też tą relację Batmana i Supermana, jeżeli
wiesz,
już...
Wiesz, i w ogóle pokazać ją taką dojrzałą, że oni już współpracują z sobą przez lata, oni się idealnie znają.
Tak, dokładnie.
Tak, tak. Plus, wiesz, teraz jest idealny moment, żeby to połączyć, bo mamy tą historię
korporacyjną... I pokazać ich jako przyjaciół, a nie...
Tak, ale wiesz, ale można to jeszcze bardziej połączyć, bo mamy tą historię korporacyjną Morgana Edge'a. Wiesz, że może Lois współpracować z Bruce'em Wayne'em, on się pojawia jako tak. Kumpel Clarka, ale tak. Ona współpracuje, wiesz, on współpracuje na przykład z Lois Lane, nie, żeby tak. Załatwić tę sprawę z Edge'em, co no, też no było super.
I wtedy koniecznie Damian, to już tak. nie masz tutaj wymówki, to po prostu Damian, który jeszcze młodszego wziąć aktora, jeszcze młodszego, który byłby od nich młodszy jeszcze.
Tak, tak, takiego dupka zupełnie.
Taki młody dupek, dokładnie ten dzieciak, który jest
też
bogatym
czegoś
skurwielem.
Dał, wiesz, jeden, dwa odcinki mógłby się czegoś nauczyć tych chłopaków, nie?
No. Pewnie. I nie wiem, stwierdzi, on też miał w sumie starszego brata, nie musisz pokazywać już Dicka na tym etapie, ale pokazać i tak dalej. Kurde, tak jak mówię, reszta, ale
spróbować tak, tutaj... Tak, w ogóle możesz mieć historię, że wiesz, że Dick z nimi mieszkał przez jakiś czas, wiesz, że on był tym bratem dla niego, ale później tak. Się, wiesz, wyniósł tam do Bloodhaven, nie muszę tego mówić, nie?
I dalej jest kurwielem, ale tęskni.
Tak, tęskni, został sam, nie? I to jest, taki ma potencjał ten serial. To jest w końcu, wiesz, ten serial, gdzie mogą się naprawdę bawić Supermanem, mogą go rozwijać jako postać, to już nie jest, nie ma tych uwarunkowań, wiesz, gromko, churowo, pierdolnych, jak w filmach, tylko masz miejsce, żeby on był tą postacią przyziemną, nie? To jest, dla mnie najciekawszym wątkiem z Supermanem, nie? Że on jest człowiekiem przede wszystkim, nie? On się już udomowił zupełnie na ziemi, nie?
I co chcę zobaczyć, to właśnie, jeżeli byłby Batman, to właśnie znowu nie, żeby do siebie dzidą skryptonitową lecieli, tylko oni, to czego Snyder kompletnie nie złapał, to, że jakby cała idea nawalanki w The Dark Knight Returns, która między nimi była, działała, bo oni byli odwiecznymi przyjaciółmi, tak? Oni byli długoletnimi przyjaciółmi, którzy się zawsze wspierali, byli zupełnie różni, ale jednak się rozumieli, jednak zawsze sobie pomagali, jak trzeba było, i wtedy, kiedy po jakimś czasie pojawia się konflikt między nimi, w którym każdy jest postawiony w swoim miejscu i wtedy walczą ze sobą pomimo tego, wtedy to jest dramaturgia, wtedy to działa. Mhm. Jak zderzysz ich od razu na dzień dobry, jeszcze się nie znają, a już lecą na siebie, wiesz, z pięściami, włóczniami, z kryptonitu i tak, to po prostu nie działa.
Tak, dlatego... to jest jakbyś sobie Injustice odpalił i nagle zaczął grać, nie? To też dlatego Civil War tak działa idealnie, nie?
Tak, bo już Stark i Cap się znają.
Tak, dokładnie. Ale dlatego wiesz, jak to było pokazane w Avengers. Oni się docierali, ale sceny walki to mieli przez sekundę. Dwa ciosy wymienili w tym lesie i okej, współpracujemy, tak, nie? Spoko. Tak, tak. A tutaj cały film poświęcony temu, żeby dwóch bohaterów się napierdalało, którzy się nie znają zupełnie, nie? No to jest zupełną stratą potencjału jakiegokolwiek.
I dlaczego scena w Civil War ta końcowa, kiedy Bucky, Cap kontra Iron Man jest tak, kurde, poruszająca, bo wiesz, że się biją, wiesz, że tam emocje są, nie chcę, żeby
tak,
się
tak,
bili,
byłeś,
ale się...
Byłeś, wiesz, on jest moim przyjacielem, no, ja też byłem, nie? No. Kurczę, wow, za każdym razem.
No dokładnie, i wtedy to działa, i dlatego tutaj, jeżeli faktycznie mogą i wskuszą się na tego Batmana, proszę, skoro już prowadziliście super nastrojenie do filmów, to pokażcie mi fajną relację, którą uwielbiałem w komiksach, uwielbiałem w animacjach nawet, gdzie też się pojawiali razem.
W końcu niech sobie, wiesz, Batman i Superman siądą przy stole, pogadają.
Pewnie.
Nie tak jak, wiesz, jak było właśnie też u Snydera, że oni wiesz, mają te takie sarkastyczne spojrzenia.
A potem, jestem twoim przyjacielem twojego brata, poznałem po pelerynie. Okej, to już wszystko, idziemy dalej. No. Niech oni sobie usiądą, niech sobie pogadają właśnie przy, wiesz, niech to ten Bruce przyjedzie na tą wiochę znowu. I, wiesz,
ale żeby to był taki Bruce dalej z takim kijem w dupie.
Nie, absolutnie, 100%, który kompletnie się nie odnajduje. I kontrast pokazać między tą rodziną, która się kocha, która, wiesz, niby nieobecny ojciec, ale robi co wszystko, i Bruce z Damianem. No. To tak bardzo patologiczną rodziną, że... Ale wtedy warto byłoby też pokazać mi wszystko Alfreda, żeby zrozumieć, dlaczego to się jeszcze trzyma kupy.
No.
Bo wie, że to wiesz, był ten punkt
w ogóle jeszcze wracając już do serialu, ja bardzo lubię te takie zmianki, podmianki, które wprowadzają, jak na przykład właśnie, że Lois odchodzi z Daily Planet, że w końcu nie będzie, wiesz, tego miętolenia, tego co zawsze, nie, że ona jest tam w Daily Planet.
Right, Scissors, Ghost!
Tak, a tutaj mamy, wiesz, początek, Clark wylatuje z pracy, Lois sama się zwalnia, nie, są w zupełnie nowych uwarunkowaniach i to jest intrygujące i tak. chcesz wiedzieć, co będzie dalej, nie?
No bo masz te Smallville, które jest inne, masz tą Lanę, która się pojawia, tak, która też jest jeszcze...
Nie masz tego bezpieczeństwa, nie masz tego Star Labs, czy tego, wiesz, tej jaskini Flasha, gdzie oni się tam spotykają, wszystko jest po staremu, zawsze to samo, nie? A tutaj nie, są w nowym miejscu, dla wszystkich to jest jakaś nowość, nie? Muszą się przyzwyczaić, zmieniać i nie wiesz, co będzie dalej, nie? I to jest super w tym serialu.
No. Także na razie bardzo polecamy. Nie wiem, jak pewnie będą wychodzić kolejne. Nie, raczej nie będziemy robić tygodniowych omówień, ale na pewno, jeżeli będą duże rzeczy się działy, nie wiem, właśnie będzie super odcinek z Batmanem, czy cokolwiek tego. Jest takie, że obaj obejrzymy i stwierdzimy, ło, to był odcinek, że tu poczułem, nie? Tu mnie złapało. To pewnie omówimy, bo na razie tak, to prawda nie jest.
Albo jak zacznie się lecieć na łeb na szyję, jakby komuś albo tam się przeskoczyło w głowie, to też.
Bo ewentualnie wiemy, że podsumujemy finał.
Tak, tak, tak. Jak się zacznie za bardzo z CW łączyć, bo wiemy, że tam już John Deagle jest zapowiedziany w cameo, mówię, że o, mam nadzieję, że jednak nie będzie tego za dużo.
Ale może rebootowany.
Nie, wiesz, no, sorry. Wiesz, że on teraz jest zapowiadany jako
legendarny. Tak. No mówię, jeżeli on się pojawi jako John.
Nie miałbym
jeżeli on
problemu,
się pojawi
się
jako John Stewart i będzie nową postacią, to niech będzie ten aktor. Ja mówię, nie uważam,
nie,
że.
Nie, jest zapowiedziany jako John Deagle. Ale nie, może się pojawić jako John Deagle.
Ale nowy John Deagle.
Nie miałbym problemu. Tak, ale nie, nawet jako stary, ale nie wiesz, nie, może jako stary, ale nikt nie mówił o tym, co było, że on tam, wiesz,
nowy.
Jest jakieś zagrożenie, musi im pomóc i na przykład mają, wiesz, odcinek, gdzie on sobie gada z tym Johnem, wiesz, że oni też się znają.
Tak. Okej, okay. Po prostu, dobra, to jest okej, okay. Po prostu tak, nie.
A żeby nie było tak, że Team Flash ma problem, musimy im pomóc w Supermanie.
Zobaczmy się w ich serialu, tylko otworzę bramę międzywymiarową i już tam jestem.
Tak, dokładnie.
Oh, jak to się pojawi, to pewnie
nie, ja mam dużo zaufania do
tego. Na razie tak, naprawdę. Na razie dwoma odcinkami, tym bardziej, że pilot jeszcze był jak bywa, ale kiedy drugi odcinek to utrzymuje, to już daje nadzieję pewną. Więc.
Tak, tak, bo to było takie, że byliśmy zaintegrowani tym serialem, jak były pierwsze zapowiedzi, później zupełnie o nim na przykład zapomniałem, nie wiedziałem. Tak. I dopiero teraz nagle, kurde, pierwszy odcinek już wychodzi, okej, okay, zobaczę, co to jest, nie? Ja jeszcze chyba przed tobą zobaczyłem, tak, bo ja zobaczyłem pierwszy.
Tak, ja widziałem, wow. Ja ci napisałem, że 21 minut widziałem, bo musiałem wychodzić tak. I już byłem zaintrygowany pierwszymi 20 minutami a ty mówisz, że
Nie, że zobacz do końca, będziemy mieli o czym gadać, nie? Bo to jest naprawdę taki Superman, jakiego potrzebowaliśmy, nie?
I to prawda, i cały czas jest, więc...
Teraz oczywiście... czekamy tylko, aż Łukasz zacznie oglądać, bo Łukasz był taki, nie, bo to telewizyjne, nie, no zobaczymy.
Nie wierzę w to, że zacznie, ale... Może wtedy zrobimy podsumowanie sezonu w większym gronie.
Może zobaczyć ten odcinek i się zainteresuje. Jeśli Łukasz oglądasz to zobacz tego Supermana. I Lois.
No dobra,
Lois,
także jeszcze
Superman i Lois.
O Stargirl pogadamy, wiem, że znowu to się odciąga, ale to jest serial, który cały czas... Nie chcę ich porównywać, bo Stargirl jest dla mnie 100 razy lepsza, ale to jest nieuczciwe 2 odcinki do 13. A często bywa tak, że z zakończeniami bywa różnie sezonów, domykanie i tak dalej. Stargirl ma dla mnie tak satysfakcjonujący finał, z piosenką i ze wszystkim, który jest po prostu też jest taki bardzo podnoszący. Ja potrzebuję, żeby moi bohaterowie mnie podnosili na duchu. Ja nie chcę, żeby moi bohaterowie się smutali. Nie. Moi bohaterowie muszą mieć problemy, muszą się z nimi zmagać, ale ostatecznie chcę, żeby mnie podnosili na duchu.
Na razie, wiesz co? Stargirl miała jeszcze tą przewagę nad Supermanem, że ona była cholernie kolorowa. Cały ten serial był taki, wiesz, barwny, pozytywny, nie?
Cheesy
Tak, i cheesy. Ale i ten Superman też jest troszkę cheesy.
Ale nie cheesy w stylu CW. Bo to są tak, dwa różne cheesy.
Tak. Stargirl też nie była w stylu CW.
To absolutnie nie było.
Nie nawiązujemy do tego, nie? Ona miała humor naprawdę fantastyczny i dlatego my też to odciągamy, a to nie jest tak, chcemy to nagrać porządnie, bo to jest o czym mówisz w tym serialu. Dajemy wam czas, żebyście obejrzeli przed
naszym materiałem. Ja obejrzałem Stargirl dwa sezony, to tak, obejrzałem sam, potem mówię do Agi, słuchaj, Stargirl, fantastyczny serial, może sobie obejrzysz. Zaczęła oglądać pierwszy odcinek, ja tak sobie usiądę obok, może coś obejrzę i z tym drugim razem usłyszałem cały sezon.
I to tak wygląda, ale wiesz, to tak jak ja zacząłem oglądać, to już wyszło, tam wychodziło już ileś czasu, ja jakoś Czekaj, pod koniec sezonu zacząłem oglądać, nie? I pamiętam, że nikt z nas na to nie czekał. To,
nie, bo to będzie oglądał. Nie?
Ja pamiętam, jak to zacząłem, oglądać, oglądam mi pierwszy, drugi, trzeci i piszę tam, wiesz, na grupie, że musisz oglądać Stargirl, nie musicie, bo to jest
Nie ma bata, nie będzie. Kiedyś było tak, że się po prostu nie dziwiłem. A, sprawdzę. Odcinek się skończył. No może zobaczę, co w następnym. Piąta rano. Kurde, jeszcze tyle do finału. Muszę iść spać, wiesz, ale chcę wiedzieć, co
w ogóle,
dalej.
W ogóle najlepszy tryb, bo jest mało odcinków, tyle, żeby opowiedzieć konkretną historię i nie masz żadnych potworów tygodnia, nic takiego. Każdy odcinek to ci rozbudowuje postacie, rozbudowuje ci fabułę. Opowiada
a złoczyńcy mają w ogóle jeden z najlepszych motywów ever. No, tak. To był nasz teaser, więc bo więcej
o tym opowiemy.
Dokładnie, to był nasz teaser rozmowy o Stargirl, bo się jaramy, więc możecie na to czekać. Tymczasem to będzie.
Zobaczcie serial przed koniecznie tym, bo on będzie spoilerowy.
Będziemy full spoilować. Także, no, to nasze omówienie. Był ze mną Radek Pisula, nazywam się Oskar Rogowski. Oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Jeżeli macie jakieś pytania związane może ze Stargirl, to może do tego odcinka wtedy w to wpleciemy. Może do Supermana obecnego. Chcecie o czymś pospekulować, porozmawiać. Chcecie, żebyśmy na to odpowiedzieli w którymś z programów, to oczywiście zachęcamy do zajrzenia na napis końcowy ukośnik hajs. I możecie tam wysyłać tipy, na które odpowiadamy. Tak jak mówię, generalnie jest to w Q&A, ale jeżeli jest to coś tematycznego, na przykład zapytacie o Stargirl i zdążymy to dostać zanim nagramy ten odcinek, to oczywiście postaramy się wtedy odpowiedzieć na to w tamtym miejscu. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, cześć.